Smoki, a właściwie Tatsu, przybyły do japońskich wierzeń z Chin, podobnie jak wiele innych yokajów. Zazwyczaj wielkie i potężne, choć zdarzały się i takie, które swoje smocze cechy posiadały w wymiarze czysto symbolicznym. Zamieszkiwały różne tereny, ale w szczególności lubowały się we wszelakich wodnych zbiornikach oraz wysokich górskich szczytach. Większość z nich ze swoimi długimi, łuskowatymi ciałami było dość podobna do węży, lecz porównanie te psuła mnogość głów, łap zakończonych pazurami, a czasami także takie dodatki jak rogi, kolce czy ludzkie brody. Jednym z najważniejszych Tatsu jest Watatsumi, zwany także Ryujin. Smoczy bóg, władca mórz i oceanów, a także dziecko legendarnych stworzycieli świata, Izanami i Izanagi. Mieszkał w podwodnym pałacu Ryugyo, którego jednak nigdy nikomu nie udało się odnaleźć. Jedyną opcją na dostanie się do niego było przybycie do Oni wraz z przewodnikiem, wysłanym na życzenie samego Watatsumiego. W swych królewskich komnatach ukrywał on magiczną perłę, dzięki której mógł dowolnie kontrolować przypływy i odpływy. Jedna ze związanych z nim legend opowiada przygodę samuraja o imieniu Awazuno Kanja, który jako oddany bogom sługa postanowił wybudować świątynię, dziś znaną pod nazwą Kokoji. Gdy po jakimś czasie przygotowywał się już do zakończenia pracy, zorientował się, że brakuje w niej głównego dzwonu, więc wyruszył do miasta Izumo, gdzie zamierzał zakupić potrzebne materiały. Uznał, że najszybszą opcją będzie podróż drogą morską, to też nie zwlekając dłużej popłynął do miasta. Podróż przebiegła w miarę bezproblemowo, aż do czasu, gdy zerwał się silny sztorm, którego potężne fale zatrzymały statek. Do znajdujących się w opałach pasażerów podpłynęła niewielka łódka z jedynie dwoma miejscami. Na jednym z nich siedział mały, przemoknięty chłopiec, zdający się nie przejmować szalejącym żywiołem. Zawołał on naszego samuraja i zaprosił go na swój pokład. Niepewny, lecz jak zawsze pobożny Awazu uznał to za sygnał od bogów, to też pośpiesznie opuścił pokład swej łodzi. Po zajęciu nowego miejsca, łódka z miejsca zanurzyła się w morską toń, docierając na samo dno do podwodnego, smoczego pałacu. Gdy dotarli na miejsce, do samuraja przemówił sam Watatsumi. Powiedział, że słyszał o talencie i legendarnych dokonaniach wojownika, więc prosi go, aby wybawił jego pałac od niebezpieczeństwa, którym były wielkie węże, od jakiegoś czasu niepokojące mieszkańców pałacu. Awazu zgodził się i z miejsca przystąpił do działania. Wszedł na najwyższą wieżę, z której zobaczył kilka wspomnianych stworów, akurat szykujących się do ataku na pałac. Nie czekając, od razu zaczął wypuszczać strzały w kierunku ich przywódcy, największego z grupy. Już po kilku celnych pociskach bestia padła martwa, a jej poddani przez brak rozkazów i zamęt uciekli w popłochu. Rozradowany na ten widok Ryujin postanowił hojnie nagrodzić śmiałka. Zapytany o nagrodę Awazu odrzekł, że właściwie to podróżował do miasta, ponieważ potrzebował dzwonu do wybudowanej przez niego świątyni. Słysząc o wzniosłych intencjach wybawcy, Watatsumi postanowił obdarować go wielkim dzwonem z samej głównej bramy pałacowej jego zamku. Wiele lat później Kokoji została zniszczona i do dziś nie wiadomo, co właściwie stało się z dzwonem z podwodnego pałacu. Niektórzy twierdzą, że został on przeniesiony i spełnia swoją zaszczytną funkcję w słynnej świątyni Midera. Położenie samego pałacu Ryugyo nie jest nam znane, bo też nikomu nie udało się nigdy trafić tam, gdy sam tego chciał. Wiemy jednak, że mieszkało w nim całkiem sporo istot. Poza sługami i zwykłymi mieszkańcami, żyły tam liczne córki Watatsumiego, które nie podzielały miłości ojca do spokojnego, podwodnego życia. Jedna z nich, Toyotama Hime, zwana także Otohime, szczególnie zamieszała w powolnym, pałacowym życiu. Według kroniki Kojiki, Hori, jeden z kolejnych potomków Amaterasu, pewnego razu zgubił pożyczony od swojego starszego brata, Hodariego, jego ulubiony haczyk na ryby. Jako, że ten nie zgodził się na oddanie mu w zamian żadnego innego haczyka, Hori zmuszony został udać się na morskie dno, aby odszukać zgubę. Wędrując przez morskie głębiny, doszedł w końcu do Ryugyo, w okolicach którego napotkał Otohime. Po przedstawieniu się i krótkiej rozmowie, księżniczka od razu się w nim zakochała, a on odwzajemnił jej uczucia, więc para, nie marnując czasu, niedługo później pobrała się. Małżeństwo przez 3 lata nieprzerwanie mieszkało w podwodnym pałacu, lecz z roku na rok Hori coraz bardziej tęsknił za swymi rodzinnymi stronami. Żona, widząc jego złe samopoczucie spowodowane rozłąką z domem, postanowiła pomóc mu w końcu odnaleźć zagubiony haczyk, który, jak się okazało, zerwany utkwił w rybim pysku. Żegnając się z mężem, zdradziła mu sekret, w jaki sposób rzucić na swego konfliktowego brata zły czar. Po powrocie do domu, Hori zrobił tak, jak poleciła mu żona. a na jego brata zaczęły spadać wszelkie nieszczęścia i wypadki. Hoderi dostrzegł jednak dziwny zbieg okoliczności, w tym, że wraz z powrotem brata do domu zaczęła go przygniatać lawina nieszczęść i złych wydarzeń, to też wypowiedział mu wojnę. Zwykłe wojsko jednak na nic mu się zdało, gdyż zostało rozbite w pył mocą potężnej perły przypływów i odpływów, którą podarowała mężowi Otohime, a która dawała posiadaczowi możliwość władzy nad morskimi falami. Pokonany Hoderi poddał się bratu, a w zamian za okazanie litości oddał mu wszelką swoją władzę i bogactwa. Jakiś czas później Otohime odwiedziła swojego męża w jego pałacu, gdyż była brzemienna i chciała urodzić ich dziecko na jego ziemiach. Czując, że zbliża się poród, zamknęła się sama w domu i zakazała zaglądać komukolwiek do jej komnaty. Hori nie potrafił jednak pokonać ciekawości i zajrzał do wewnątrz, gdzie ujrzał małżonkę w swej prawdziwej formie – obrzydliwego i strasznego morskiego potwora. Wściekła Toyota Mahime powróciła do rodzinnego pałacu, zostawiając go samego z ich dzieckiem, co zapoczątkowało przerwanie jedności pomiędzy morzem a ziemią. Po powrocie wysłała jednak swą siostrę, Tamayori, by sprawowała pieczę nad jej synem, który został nazwany Ugaya Fukiaezu, a który w przyszłości zostanie Tamayori mężem. Otohime nie była jednak jedyną smoczycą gotową do współżycia z człowiekiem. Anjin, buddyjski mnich z prefektury Wakayama, brat samego cesarza Suzyaku, podczas jednej ze swych wędrówek zmuszony był przenocować z dala od swego domu. Wybór miejsca noclegowego padł na dom bogatego pana Kiyotsugu, w którym został ciepło powitany i zaproszony do pokoju gościnnego. Podczas gdy oddawał się wieczornej medytacji, do jego pokoju zajrzała córka pana domu, Kiyo. Przez dłuższy czas z fascynacją przypatrywała się gościowi, a następnie udała się do swego ojca, aby dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Ten, będąc w wesołym nastroju, zażartował, że Anjin to mnich, który został przeznaczony na jej męża. Ta jednak w pełni uwierzyła w słowa ojca, po czym sądząc, że wszystko już jest ustalone, powróciła do komnaty Anjina, aby się przy nim położyć. Ten, zszokowany, obudził się i zażądał od niej wyjaśnień. Nie rozumiejąc jego zdziwienia, odpowiedziała, że przecież są sobie przeznaczeni. Mnich nie wyobrażał sobie jednak innej ścieżki życiowej od tej poświęconej świątynnej służbie. Też zbył ją mówiąc, że oczywiście wróci do niej, lecz na razie musi wyruszyć w dalszą drogę. Anjin był jednak dobrym człowiekiem i nie zamierzał jej okłamać, lecz wraz z powrotem do świątynnego życia całkowicie zapomniał o obietnicy odwiedzin. Kiyohime wzięła jednak jego słowa głęboko do serca i cierpliwie wyczekiwała dnia ponownego spotkania. Po długim czasie tęsknota przemieniła się w złość, a ta kolejno w nienawiść. Legenda mówi, że kobieta wściekła się tak bardzo, że przemieniła się w smoka, chcącego w akcie zemsty zgładzić mnicha. Wyleciała więc z rodzinnej miejscowości w poszukiwaniu swego celu, docierając w końcu do świątyni Dojo-ji, w której to Anjin mieszkał. Ten, widząc bestię, domyślił się, że to Kiyohime przybyła, aby zemścić się za niedotrzymanie obietnicy. Schronił się więc wewnątrz świątynnego dzwonu, lecz Kiyo dostrzegła go, zanim się weń schował. Zięła ogniem na dzwon tak długo, aż ten się stopił, a mnich w jego wnętrzu spalił. Zaraz potem smoczyce ogarnęło uczucie już nie tylko tęsknoty i nienawiści, lecz też żalu z powodu niespełnionej, upragnionej i wyczekiwanej miłości. Ból był tak ogromny, że kobieta w końcu umarła ze smutku, a jej duch odszedł szukać ukojenia w rzece Hidaka, która przepływała zaraz obok świątyni. Przez kolejne 400 lat świątynia funkcjonowała bez głównego dzwonu, a dopiero po tym czasie zamówiono nowy i zawieszono w miejsce poprzedniego. Po zamontowaniu obecni tam mnisi byli świadkami niecodziennej sceny. Wśród nich pojawił się duch płaczącej dziewczyny, który wszedł w ścianę dzwonu i tam już pozostał. Od tego momentu, zamiast wybrzmiewać swym naturalnym, przenikliwym dźwiękiem, po uderzeniu słychać było jedynie głośne zawodzenie i smutne wycie. Za każdym uderzeniem prefekturę nawiedzało nieszczęście lub inna klęska, to też zadecydowano, by dzwon zdjąć i zakopać głęboko w ziemi. Pozostał tam przez kolejne 200 lat, aż do czasu, gdy jeden z ministrów, Hideyoshi Toyotomi, nakazał go odkopać i przewieźć do świątyni Myomanji. Tamtejsi mnisi poświęcili lata swoich modłów w celu uwolnienia Anjina i Kiyohime od bólu, przestając dopiero, gdy dźwięk dzwonu ponownie stał się czysty i piękny. Dzięki temu dusze zmarłych doznały spokoju, a dzwon znajduje się w Myomanji do dziś dzień. W gronie smoczych bogów, poza Watatsumim, znajduje się także Shokoryu. Jego niewyobrażalnie wielkie czerwone ciało oplata górę Sho, a zakończone jest także ogromną ludzką głową. Plotki mówią, że pełni on rolę swego rodzaju czasomierza. Gdy otwiera oczy, na ziemi nastaje dzień, a ściemnia się dopiero, gdy je zamknie. Podobnie sprawa się ma z jego oddechem, gdyż podczas wdechu na świecie nastaje lato, a w przypadku wydechu zima. A podczas zimy można było doświadczyć mocy innego smoczego bóstwa, Kura Okami, zwanego w skrócie Okami, który to władał deszczem i śniegiem. Tatsu ten dzielił się władzą z inną Kami, zwaną Zen Yoryuo, która żyła w górze Muro, znanej jako miejsce kultu wszelkich smoczych bóstw. Najszerzej znana historia z jej udziałem opowiada o swego rodzaju zawodach buddyjskich mnichów, którzy konkurowali ze sobą właśnie w przywoływaniu deszczu. Do ostatniego etapu dostali się duchowni o imionach Kukai oraz Shubin, a finał rozegrał się w świątyni Shinzen w Kyoto. Sam pomysł na rywalizację należał do cesarza Junna, który uznał to za dobry pomysł na przeciwdziałanie trwającej już 3 miesiące suszy. Gdy Kukai odprawiał swoje modły, niedaleko ołtarza pojawił się mały, złoty Tatsu, który następnie zszedł do pobliskiego jeziora. Zszokowani mnisi od razu po jego zniknięciu zauważyli szybko nadciągające ciemne chmury, zwiastujące obfite opady. Opowieść mówi, że owym złotym smokiem przynoszącym ulewę była właśnie Zen Yoryu, która po zejściu na dno jeziora zamieszkała tam, dbając o dostatek świątyni. Od deszczu, rzut kamieniem dalej, może rozpętać się burza. A wtedy lepiej pozostać w bezpiecznym domu, żeby nikogo nie dopadł Raidziu, pół smok, pół wilk, podróżujący po przecinających niebo błyskawicach. Nie wiadomo o nich wiele, gdyż większość spotkań z nimi kończyło się szybką i nieuniknioną śmiercią ofiary. Z tego też powodu uznano, że osoby, które doznały na własnej skórze uderzenia pioruna, ukarane tak naprawdę zostały gniewem bogów, który objawiał się zaatakowaniem przez Raidziu. Jedyną osobą, która zdołała przeżyć bliskie spotkanie z tym Tatsu, był samuraj Minamoto no Yorimasa. W czasie wędrówki złapała go nagła burza, którą postanowił przeczekać pod konarami wielkiego drzewa rosnącego na niewielkim wzgórzu. Jego nigdy nie zawodzącego intuicja zaczęła jednak ostrzegać go przed nadchodzącym zagrożeniem, więc wyciągnął swój miecz i szybko się nim zamachnął, akurat w momencie, gdy spadła na niego błyskawica. Gdy kurz opadł, ciągle żywy Minamoto spostrzegł przed sobą martwe, przecięte ciało Raidziu. Na pamiątkę tego wydarzenia nazwał swój miecz Raikiri, czyli przecinacz piorunów. Poza wspomnianym samurajem, smoki posiadały też innych, naturalnych wrogów. Omukade, wielka skolopendra, była naprawdę wielka. Jej ciemne ciało z pomarańczową głową mogło oplatać góry, a chroniący ją pancerz był tak gruby, że nie można było go w żaden sposób przebić. Jadowita i zwinna miała jedynie jedną słabość – ludzką ślinę, która przeżerała jej pancerz bez najmniejszego oporu. Opowiada o niej legenda dziejąca się w okolicach słynnego mostu Setano-Karahashi w prefekturze Shiga. Pewnego ranka mieszkańcy chcący przejść na jego drugą stronę musieli jednak nieoczekiwanie porzucić swoje plany. Na moście leżało ogromne, wężowe ciało. Żyli więc tak kolejne dni, nie wiedząc co począć z blokującą ich drogę przeszkodą. W końcu przed mostem stanął znany wszystkim wojownik Fujiwara no Hidesato. Dumny i nieprzejęty wielkim ciałem wdrapał się na nie, aby przejść na drugą stronę. Obudzony stwór w ogromnych bólach uciekł z mostu, w panice ześlizgując się do jeziora. Tej nocy Hidesato został odwiedzony przez nieznaną mu kobietę. Przedstawiła mu się ona jako córka smoczego władcy jeziora Biwa, nad którym przerzucony był słynny most. Ojciec przysłał ją, aby poprosiła Fujiwarę o pomoc, gdyż jego ziemie nękane były przez Omukade, która za leże upatrzyła sobie zbocze pobliskiej góry Mikami. Nieustraszony Hidesato bez namysłu zgodził się, zabrał swój miecz i łuk, po czym wyruszył w podróż. Gdy już doszedł do góry Mikami i ujrzał wielkie rozmiary Omukade, począł od razu wypuszczać w jej kierunku strzała po strzale, lecz żadna z nich nie mogła nawet zadrasnąć skóry potwora. Zdenerwowany Hidesato w złości splunął na ziemię, lecz część śliny trafiła na grot kolejnej strzały, którą wystrzelił w swój cel, a która tym razem przebiła całe ciało na wylot, uśmiercając demona. W podzięce za jego pomoc, Smoczy Król podarował mu niewyczerpalny worek ryżu, niekończącą się byle jedwabiu, garnek, w którym jedzenie samo się pojawiało, oraz wielki dzwon świątynny, który to podobno Hidesato ofiarował świątyni Miidera.